Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej ProIdea zaprasza na konferencję Confidence poświęconą problemom bezpieczeństwa w sieci. www.proidea.org.pl.
Witam wszystkich, nazywam się Łukasz Bromirski. Chciałbym poprowadzić teraz prezentację o projekcie, który od jakiegoś czasu prowadzę. Nazywa się, jak można to przeczytać ze slajdu, bgpblackholing.pl i dlaczego się tak nazywa, zaraz wyjaśnię. W trakcie kolejnych mniej więcej 40 minut zobaczymy, jak to będzie wyglądało z czasem. Chciałem wam opowiedzieć trochę o atakach Distributed Denial of Service, na czym polegają, dlaczego są groźne, jak można z nimi walczyć i jak być może trzeba z nimi walczyć. Opowiedzieć trochę o zabezpieczaniu sieci pod kątem jakby blackholingu, czy wykorzystania mechanizmów, które blackholing nam daje do ręki. I oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, to proszę w trakcie wykładu podnosić rękę, będę starał się na nie odpowiadać. Oczywiście, jeżeli dotyczą akurat slajdu, nie mamy zbyt wiele czasu, więc proponuję się skupiać. Jeśli chodzi o ataki Distributed Denial of Service, problem nie dotyczy głównie providerów, natomiast do swojej tradycyjnej prezentacji dotyczącej tego tematu dołączyłem ostatnio raport, który został sporządzony za rok 2005. Wśród największych providerów w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w regionie Pacyfiku, w regionie Azji. Pytano się ich, jakie mają największe problemy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. No i jak widzicie, albo nie widzicie, tak naprawdę najdłuższa kreska, czy najwięcej osób, czy najwięcej firm odpowiadało, że jeśli chodzi o problemy, to nie trojany, nie robaki, tylko właśnie ataki Distributed Denial of Service. Rok temu ten pasek był dużo krótszy, prowajderzy martwili się zwykle innymi sprawami. Tym razem, czy w 2005 roku, ten trend wyraźnie już widać. Widać go również, jeśli chodzi o firmy, które próbują coś robić w internecie. Firma Blue Security, być może część z was używa tego oprogramowania, ja jakoś nie miałem okazji, natomiast jest to firma, która stara się walczyć ze spamem, tak? Firmy w ogóle, które starają się walczyć ze spamem, bardzo często stają się ofiarą takich ataków, ponieważ bardzo łatwo go dosyć zmontować, zresztą jeszcze o tym będę mówił, no a jego efekt jest taki, że po prostu firma wylatuje z internetu. No jak widzicie, pewnie być może nawet wiecie lepiej niż ja, co tam się po kolei działo, natomiast w pewnym momencie po przekierowaniu połączeń do serwera webowego na serwery hostowane przez specjalizowanego providera tak naprawdę, firmy TypePan, czy firmy SixApart, która produkuje między innymi CMS-a, WordPress i tak dalej, ale generalnie użyczyła swoich stron, żeby firma mogła publikować tam różne wpisy. Został zaatakowany cały klaster tych serwerów po prostu i został wycięty z sieci. Dzięki temu, że provider był do tego przygotowany, do walczenia z tego atakami, po paru godzinach się udało ten problem rozwiązać, no ale generalnie, jeżeli nie mamy żadnych mechanizmów, to po prostu jesteśmy bezbronni, tak? W szczególności jakby w warunkach Polski. Oczywiście można powiedzieć, że mnie to nie dotyczy. Ja chciałem zwrócić uwagę nie na ten slajd, który jest za mną teraz, bo to są duże firmy, które są po prostu ładnym przykładem, że właściwie dowolnej wielkości firmy można zaatakować. Między innymi jest tutaj firma Akamai, która ma największą sieć zapewniającą dystrybucję treści na świecie i trudno sobie wyobrazić, że coś takiego można zaatakować, a jednak to się udało. Grupie ludzi, którzy byli bardzo zdesperowani, że im się to uda. Bardziej chodzi mi o to, że problem ataków Distributed Denial of Service zaczyna się w mniejszych sieciach czy w średnich sieciach. No i tutaj jest jakby ukłon w waszą stronę, ponieważ jak rozumiem, z takimi sieciami macie do czynienia, w związku z czym tak naprawdę wielkich pozostawmy z boku, bo oni mają rozwiązania komercyjne, którymi będą mogli się bronić. Natomiast mechanizm, który chciałbym opisać i projekt, o który chciałbym popisać, opiera się jak najbardziej o proste, dostępne dla każdego narzędzie. Jak wygląda typowy atak Distributed Denial of Service? Jest to po prostu strumień śmieci. Trudno to jakoś nazwać inaczej. Te śmieci mogą wyglądać jak na przykład pakiety TCP SYN, mogą wyglądać jak bezsensowne pakiety, generalnie będą pakietami, które będą starały się trafić w waszą infrastrukturę. Czy to będzie serwer, na którym jest coś, co się komuś w internecie nie spodobało, czy to będzie adres IP człowieka, który się połączył do serwera ircowego i coś napisał a propos innego człowieka, czy cokolwiek innego. Możecie w ogóle sobie nie zdawać sprawy, dlaczego ten atak się zaczął i czy właśnie zaczął, zdacie sobie sprawę, że właśnie się zaczął, bo zostaniecie odcięci od internetu, Natomiast generalnie po prostu będzie to wielomegabitowy, gigabitowy strumień śmieci. Tutaj nie ma co marzyć o tym, że czym większe łącze będziecie mieli, tym łatwiej będzie się wam obronić, bo każde łącze można zatkać. Jak pokazywałem w routery tak naprawdę treści firmy Akamai zostały skutecznie zatkane, mimo że ta firma dysponuje naprawdę potężnymi przepustowościami, potężnymi urządzeniami, które były w stanie teoretycznie przyjąć ruch naprawdę potężny. No generalnie każdą rurkę da się zapchać, tak? W związku z tym pierwsza rzecz, która zniknie, to będzie styk z internetem źródła oczywiście, tak? Jeżeli host zaczyna generować bardzo dużo pakietów, być może robić jakby zupełnie nieświadomie, jest to osoba, która korzysta z komputerów po to, żeby przeczytać maile, ogląda sobie stronę, a w tym momencie jej przejęty komputer po prostu zaczyna generować pakiety, tak? Pod jakiś adres i ona sobie zupełnie z tego nie zdaje sprawy. Strony zaczynają jej chodzić coraz wolniej, w końcu nie jest już w stanie nic obejrzeć, więc resetuje komputer i za chwilę proces zaczyna się ponownie, ponieważ bot zainstalowany na jej komputerze łączy się do IRC serwera, dostaje informację, jaki adres ma zaatakować i jakie pakiety ma wysyłać i po prostu zaczyna robić to znowu. Styk z internetem atakowanego, on się wypełnia zwykle trochę później, w zależności od tego oczywiście, jaka jest relacja przepustowości pomiędzy tymi dwoma łączami. Natomiast zwykle atakowane są większe organizacje, chyba że to jest po prostu atakowany właśnie ktoś, kto się źle wypowiedział, siedzi na neostradzie, no i w tym momencie po prostu atak Distributed Denial of Service jest bardzo łatwy do wykonania. Później się niestety wypełnia sieć dostępców internetowych i takie problemy już obserwowaliśmy w sytuacjach, kiedy te ataki były naprawdę potężne, siadały na przykład bankomaty. Bankomaty w większości przypadków są realizowane w oparciu o sieci mniej lub bardziej prywatne operatorów internetowych i korzystają po prostu z łączności po IP. W związku z tym, jeżeli nie mogły się połączyć do serwerów, to widzieliśmy ekran, bankomat jest tymczasowo niedostępny. W związku z tym, nawet jeżeli nie mamy styku z komputerami na co dzień, to być może ataki Distributed Denial of Service i tak nas dotyczą. No oczywiście styki providerów z innymi providerami, w tym momencie zwykle już na różnych popularnych portalach są informacje o tym, że pół internetu nie działa. Albo jakiś provider został zaatakowany i w tym momencie ileś tysięcy klientów jest niedostępnych, nie ma dostępu do internetu. No i takich ataków było zdecydowanie mniej, ale one się również zdarzały, właśnie w szczególności na zachodzie, gdzie ta infrastruktura była bardzo rozwinięta, a z drugiej strony użytkowników jest bardzo dużo. To jest przykład pokazujący, jak wyglądał slammer, czy jak wygląda różnica tak naprawdę między ruchem, który sieć przenosi normalnie, i tu mamy jakieś skromne 1,5 gigabita na sekundę. W momencie, kiedy rozpoczyna się atak, czyli w momencie, kiedy akurat tutaj w tym przypadku robak zaczyna się rozprzestrzeniać, widzimy straszliwy skok ruchu, jeśli chodzi o obciążenie łącz internetowych. No i oczywiście postaram się na koniec jeszcze trochę o mechanizmach monitoringu tego, jak wykrywać ataki Distributed Denial of Service, oczywiście powiedzieć. No i te statystyki jakby są dosyć zastraszające. Wyobraźcie sobie, że nie tysiące, tylko miliony komputerów PC uczestniczyło w takich botnetach, które na szczęście akurat ten przypadek z tymi 3 milionami PC-tów nie zaczął żadnego ataku Distributed Denial of Service, natomiast potencjalnie mógł, co oznacza, że byłby w stanie tak naprawdę odciąć dowolny cel, łącznie z sieciami dobrze zabezpieczonymi rządowymi, ponieważ jeżeli zbierzemy 3 miliony komputerów, które chociażby mają tą przysłowiową neostradę, to i tak wiele możemy zdziałać. Tu właśnie jest przelicznik, jak to wygląda z punktu widzenia tabelek, tak? Najmniejszy pakiet IP to jest 40 bajtów, jeżeli dodamy do tego nagłówek ethernetowy, wychodzi nam koło 64, no i teraz możemy sobie policzyć, oczywiście 40 bajtów będzie dla nas obowiązujące, możemy sobie policzyć, dla danej przepustowości łącza, ile tych pakietów musi się pojawić na łączu, żeby to łącze w jednym kierunku przynajmniej przestało być użyteczne. Jeśli chodzi o małe pakiety, te ataki obecnie zdarzają się coraz rzadziej, ponieważ panowie, którzy te ataki inicjują, bardzo szybko zauważyli, że wykańczają routery dostępowe providerów takim ruchem. Tych pakietów jest z jednego łącza bardzo dużo, w związku z czym zanim atak na sieć docelową będzie skuteczny, zwykle pada router dostępowy, z którego jakby wychodzi ten ruch i w związku z tym operator jest w stanie go dosyć szybko zlokalizować i być może coś z tym zrobić. Częściej w atakach Distributed Denial of Service stosuje się pakiety duże, ponieważ ładnie wypełniają pasmo, nie trzeba ich wysyłać tak szybko, wręcz można ze stacji wysyłać ich po parę na sekundę, po to, żeby taki atak spróbować ukryć przed osobą, która będzie starała się na podstawie obciążenia łącz zdiagnozować problem. Czyli tak naprawdę Żeby zaatakować firmę, która ma podłączenie 2-megowe do internetu, potrzeba jest nam 8 komputerów z Nonstradą. Znowu w cudzysłowie, oczywiście nie chcę cytować tej usługi świadczonej przez operatora w złym świetle. Dostęp 256 kilobitów. Dzisiaj to już nie jest nic luksusowego, jeśli chodzi o upstream. Oczywiście zdarzają się jeszcze usługi tam 128 kilo, no ale generalnie 256 ładniej wygląda na slajdzie. Mamy 8 takich komputerów, co naprawdę nie jest trudne. Wystarczy zwykle, jeżeli jesteście w sieci osiedlowej, po prostu przeskanować sieć, w której się znajdujecie i te pewnie 8 komputerów się znajdzie, które będzie można zaatakować i następnie wykorzystać. W związku z tym problem dla nawet średniej wielkości firm w Polsce zaczyna być poważny, bo przepustowości przekraczające 2 mega zwykle nie są jeszcze tak powszechne. No ale mając 600 PC-ów jesteśmy w stanie zatkać łącze ATM-owe OC3 155 megabitów, czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie zatkać zwykle styk operatora w danym mieście z internetem, jeżeli takowy posiada. Oczywiście nie każdego, ale być może części, co jest już dosyć problematyczne. Tak jak powiedziałem, atak się zaczyna w ten sposób, że kolejne zarażone PC-ty zaczynają z internetu wysyłać pod adres, który chcemy zaatakować, ruch IP. I tak jak powiedziałem, to może być zupełnie śmieciowy ruch, przy czym to jest jakby kwestia tego, że ludzie się uczą na błędach. Jeżeli to będzie typowy ruch śmieciowy, właśnie na przykład 40-bajtowy pakiet IP, który nie za bardzo będzie przypominał ruch do, nie wiem, stron webowych, do maila czy czegokolwiek innego, to dosyć łatwo jest go odsiać. I te rozwiązania komercyjne, które ewoluują, żeby walczyć z atakami dystrybutywnymi na serwisie, tego nauczyły. No w związku z tym teraz ludzie generują pakiety, które już trochę bardziej przypominają coś, co powinno być takim prawdziwym ruchem internetowym, czyli jakieś zapytania GET wysyłane na port 80 TCP i tak dalej. Oczywiście nie dbając o to, żeby rozpocząć sesję TCP, nie jest to istotne, ważne, żeby zawartości pakietu była jakaś w miarę sensowna wartość. No i oczywiście to oznacza, że tak naprawdę wszyscy ze sobą starają się ścigać. Co można zrobić, żeby zacząć z nimi skutecznie walczyć? Trzeba mieć przygotowaną infrastrukturę. O tym wielu osób nie pamięta. Nawet czasami u operatorów spotyka się jakby dosyć duże luki w tym, jak chcą zarządzać swoją siecią. Jest parę prostych praktyk, które tak naprawdę uniemożliwiłyby przez ostatnie 2 czy 3 lata wstecz prowadzenie większości ataków. Większość tych ataków była dokonywana ze sfałszowanymi adresami źródłowymi. Dzisiaj jest to już bardzo trudne, chociaż jeszcze jest możliwe. Niemniej jednak większość ataków tak naprawdę już się zaczyna z prawidłowych adresów IP, ponieważ atakujący po przejęciu jakiejś stacji PC nie dba o to, czy ta stacja zostanie namierzona, czy nie i kto poniesie za to odpowiedzialność. Niemniej jednak pierwsza sprawa, która powinna zostać wzięta pod uwagę, to jest filtrowanie adresów po adresach źródłowych w sieci, którą zarządzamy. Jest to relatywnie proste do osiągnięcia, później jeszcze powiem, jakie są automatyczne mechanizmy, ale myślę, że jeśli chodzi o systemy, z którymi macie na co dzień do czynienia, doskonale zdajecie sobie sprawę, że takie możliwości istnieją albo można je włączyć. Kolejna sprawa to jest oczywiście kwestia operatora, tak? Operator też się powinien nauczyć, że jeśli chodzi o ruch otrzymywany od Was, powinien sprawdzać, jakie ma adresy źródłowe. Mieliśmy parę ataków Distributed Denial of Service w Polsce parę lat temu, związanych z systemami czy z jakimiś wojnami ircowymi, jak to się ładnie nazywa w cudzysłowie. I one właśnie się w większości opierały o to, że paru operatorów dopuszczało do tego, żeby akceptowało po prostu adresy ze sfałszowanymi adresami IP źródłowymi. No i niestety te ataki bardzo łatwo były w stanie sparaliżować właściwie dowolny cel. Dzisiaj to już nie jest takie proste. Rozmawiałem parę miesięcy temu na innej konferencji z kolegą, który bardzo się zainteresował tematem i zaczął sprawdzać, od jakich providerów można wysyłać pakiety ze sfałszowanym adresem źródłowym. Znalazł 2 z parunastu chyba, którzy w Polsce istnieją, także problem chyba faktycznie zmalał, aczkolwiek nadal istnieje. No i oczywiście mechanizmy QoS, rzecz, która się zwykle pomija, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Mechanizmy QoS w rozumieniu rate limitowania ruchu, który wypuszczacie do internetu, tak? Ten sztandarowy przykład, który cały czas jakby podnoszę, to jest kwestia tego, że jeżeli macie łącze 2-megabitowe, to bardzo dziwną sytuacją jest, kiedy całe 2 megabity to jest ruch na przykład ICMP, tak? Albo UDP. bo ten ruch statystycznie w sieciach rozkłada się troszkę inaczej. Zwykle jest więcej ruchu TCP, trochę mniej ruchu UDP i bardzo mało ruchu ICMP jako ruchu kontrolnego. No jeżeli o tym nie pomyślimy, oczywiście, to jesteśmy sobie w stanie sami tak naprawdę zrobić krzywdę, ponieważ jeżeli nie panujemy nad wnętrzem naszej sieci i zaczniemy wysyłać jakiś taki bezsensowny ruch do internetu, to tak naprawdę sami się blokujemy. Czego brakuje do skutecznej walki z atakami distributed denial of service? Brakuje przede wszystkim dynamizmu. Te ataki zwykle mają taką postać, że zaczynają się w ciągu pojedynczych sekund i trwają przez parę godzin, w trakcie których wszyscy dosyć gorączkowo starają się coś zrobić, żeby klienci, którzy płacą pieniądze za dostęp do internetu, mieli ten dostęp do internetu. Natomiast problem polega na tym, że po pierwsze pewne mechanizmy dotyczące na przykład filtrowania nieużywanych klas adresowych są statyczne i nie tylko. Ludzie, którzy zarządzają bardzo małymi sieciami, o tym zapominają. Są ludzie, czy widać było na przykładzie sieci 83, którą otrzymał nasz operator i przydzielał ją klientom, że pewne mechanizmy nie zadziałały. W bardzo dużych firmach prowajderskich na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych ludzie zakładali statyczne filtry, później ich nie zdejmowali, bo już im się nie chciało, albo zapominali. No i w związku z tym nieszczęśni klienci mieli problem z dostępem do popularnych portali. Sfałszowany adres źródłowy też jest problemem. Jeżeli nie mamy, czy nie jesteśmy w stanie zmusić naszego operatora, który świadczy nam usługi internetowe, do tego, żeby takich pakietów nie akceptował, no to sami się wystawiamy tak naprawdę na atak. Ponieważ to oznacza, że dowolna stacja w jego sieci będzie w stanie generować ruch ze sfałszowanymi adresami IP, być może wycelowany w nas, tak? Z drugiej strony jesteśmy u providera, który rewelacyjnie dba o bezpieczeństwo, ale ma również peering z tym operatorem, który jakby nie zapewnił tego porządku w sieci i w związku z tym też potencjalnie jesteśmy narażeni na te ataki. I tak jak powiedziałem, dynamizm tego ataku jest taki, że trudno tutaj mówić o jakichś badaniach prowadzonych w trakcie takiego ataku, bo po prostu sieć działa, 5 sekund później już po prostu nie mamy internetu, tak? Tak to zwykle wygląda, chociaż to jeszcze oczywiście zależy od tego, ile jest tych botów, które zostały przejęte i jaka jest skala problemu, czyli nasze łącza kontra łącza tych, którzy będą starali się nas zabić. Bardzo dawno temu, parę ładnych lat temu, panowie wymyślili taki sposób walki z tymi atakami. Wtedy, kiedy te pierwsze ataki Distributed Denial of Service w Stanach Zjednoczonych miały miejsce, żeby wykorzystać protokół, który jest i tak używany u operatorów, czyli protokół BGP, do tego, żeby w dynamiczny sposób filtrować ruch. To jest taki sprytny mechanizm, o którym zaraz w szczegółach opowiem. W związku z tym operatorzy zaczęli wdrażać te rozwiązania u siebie w sieci na swój użytek. Tak? Problem oczywiście polega na tym, że te rozwiązania jako firmowe nie są propagowane na zewnątrz. Co więcej, nie wszyscy operatorzy to robią, w szczególności w Europie te mechanizmy nie są zbyt powszechne. Grupa Cymru parę 3-4 lata temu wymyśliła, że aby pomóc operatorom, którzy nie chcą statycznie sobie aktualizować tych filtrów, otworzy taki projekt, który będzie utrzymywał root serwery, czyli serwery TRAS, za pomocą protokołu BGP, zaoferuje peering każdemu, kto będzie chciał się do nich zwrócić i będą serwowali adresy nieprzydzielone jeszcze przez IANA, co oczywiście ma sens, bo jeżeli taki adres się pojawia w internecie, to należy go najlepiej zrzucić do kosza, żeby to wyglądało całkiem sensownie, bo nie ma sensu go wysyłać do internetu, jest ewidentnie śmieciowy, tak? My poszliśmy dalej, wymyśliliśmy, że zrobimy to samo w Polsce, być może na terenie Europy również, przy czym będziemy również oferowali pewne trochę bardziej jakby zaawansowane mechanizmy walki z atakami Distributed Denial of Service, czyli będziemy w stanie po pierwsze przyjąć od Was jako od uczestników tego projektu Wasze prefiksy. Innymi słowy, jeżeli jesteście atakowani, macie jakieś przyznane klasy adresowe, jeden z tych adresów czy grupa tych adresów jest atakowana, no to oczywiście możecie nie robić nic, tak? Możecie zadzwonić do providera i powiedzieć, żeby sobie z tym poradził, no ale to oznacza, że przez parę następnych godzin prawdopodobnie i tak nie będziecie mieli internetu. Możecie się przyłączyć do tego projektu i w tym momencie, jeżeli widzicie, że ten atak jest wycelowany w wasze adresy czy w waszą klasę adresową, rozgłosić to, żeby inni uczestnicy tego projektu nie wysyłali już ruchu pod te adresy IP. Oczywiście to się opiera o efekt skali, to znaczy jeżeli mamy trzech członków, którzy mają bardzo małe sieci, to bardzo małe prawdopodobieństwo istnieje, że to akurat ci członkowie głównie wysyłają ruch do Was, wykonując atak Distributed Denial of Service na Waszych usług, ale czym więcej tych sieci w Polsce jest, czym większe prawdopodobieństwo, że atak będzie się zaczynał w sieciach, które są członkami projektu, tym większe prawdopodobieństwo, że będziecie w stanie sobie z tym atakiem poradzić. Żeby uruchomić protokół BGP na routerze, oczywiście potrzebujecie routera, tak? To niestety wymaga pewnej pracy związanej z konfiguracją tego wszystkiego. Nie jest to praca trudna, poza tym jeżeli ktoś do tej pory nie miał styczności z protokołem BGP, to jest to doskonała okazja, żeby zacząć się w to bawić. Jeśli chodzi o systemy wolnodostępne, to jest Quagga, jest OpenBGPD, więc nie ma problemu, żeby nawet na routerze, który na dzień dzisiejszy ma zainstalowanego jakiegoś Linuxa czy BSD, po prostu to zainstalować, uruchomić i macie już wszystkie narzędzia, które są Wam potrzebne do rozpoczęcia współpracy z nami w tym projekcie. Oczywiście, jeżeli macie jakieś rozwiązanie komercyjne, to być może trzeba będzie coś kupić. Bardzo krótko, jak działa BGP. BGP się zajmuje generalnie rozgłaszaniem osiągalności pewnych prefiksów w internecie. Prefiksów jako puli adresów IP. O tym będę mówił jeszcze tak naprawdę jutro dokładniej, także zapraszam jutro na wykład. Natomiast dzisiaj powiem tylko tyle, że w ramach tych prefiksów, czy BGP pozwala na związanie z tymi prefiksami pewnych właściwości. One się nazywają między innymi community, czy wartość community. Nie wiem, jak to przetłumaczyć ładnie na polski, w związku z tym używam tej wersji angielskiej. No i w tym momencie jesteśmy w stanie wykonać pewien taki dosyć skomplikowany myk myślowy. Mianowicie, jeżeli prefiks oznaczony jest jakimś ustalonym community, to coś z nim robimy, tak? Czy akceptując go od jakiegoś naszego partnera BGP, możemy coś z nim zrobić. No i tutaj wykorzystano w pierwszej jakby wersji, bardzo szybko pomyślano, jak to można wykorzystać. Mianowicie, można przecież rutować cały ruch, który zostanie rozgłoszony w ramach tych prefiksów oznaczonych specjalnym community do interfejsu 0.0, czyli logicznie po prostu go znikać. Jak to wygląda z lotu ptaka, tak? My jako projekt bgpblackholing.pl utrzymujemy grupę root serwerów, czyli serwujemy te adresy nieprzydzielone jeszcze w internecie. Jesteśmy potencjalnie w stanie zaserwować prefiksy rozgłaszane przez członków projektu, oznaczamy je dla rozróżnienia innym community i pilnujemy, żeby uczestnicy rozgłaszając je oznaczyli je właściwie. Jeżeli nie zrobią tego, po prostu te prefiksy się nie propagują. I ostatnio, po krótkiej dyskusji, wpadliśmy na pomysł, żeby dodatkowo jeszcze dodać do grupy rozgłaszanych prefiksów pewne inne bardzo jakby dokuczliwe hosty, które akurat w tym przypadku skanują bardzo dużo razy jakiś konkretnie wybrany port, tak? Portal DashShield.org prowadzi taką statystykę za pomocą odpowiednich klientów i serwerów, jakie porty są najczęściej atakowane ewentualnie, jakie hosty najczęściej próbują się połączyć z danym portem. No jest oczywiście tutaj podejrzenie, że ten konkretny host, który przeskanował właśnie pół internetu, przeskanował w połowie internetu port 22, ma jakieś wrogie zamiary. W związku z tym my rozgłaszając prefiksy czy adres tego hosta z ustawionym odpowiednim community, dajemy Wam narzędzie, żeby od razu takiego gościa odciąć na wejściu do Waszej sieci, tak? Jak wygląda to w praktyce? Mamy sobie router, który jest root serwerem, mamy sobie wasz router, który macie u siebie w sieci. Zestawiamy sesję BGP, to jest sesja TCP, trzeba o tym pamiętać, jeśli chodzi o firewalla. W ramach tej sesji wysyłamy do Was zestaw prefiksów, tak? W zależności od tego, podczas przyłączania się oczywiście wydeklarujecie, jaki zestaw prefiksów chcecie otrzymywać. Jesteście go również w stanie sobie filtrować po swojej stronie, więc nie jest wielkim problemem to, że my do Was rozsyłamy coś więcej. W szczególności, że tak naprawdę tych prefiksów nie ma wcale dużo. Poza tym pasmo, które jest zajmowane przez to rozgłoszenia, jest naprawdę niewielkie. Czyli rozgłaszamy do Was prefiksy, każdy z tych prefiksów jakoś szczególnie jest oznaczony. Wy na podstawie tego oznaczenia orientujecie się, co ten prefiks jakby złego robi, tak? Prefiks akurat 1 z maską 8, 2 i 3 oznaczamy community 6499, bo tak się przyjęło zapisywać community, wartość, dwukropek wartość. To jest nasz numer systemu autonomicznego, prywatny oczywiście. To jest wartość, czy wartość 666, przypisujemy jej znaczenie pod tytułem adres nieprzydzielony jeszcze przez IAM. Co Wy robicie po swojej stronie, akceptując te prefiksy? Specjalnie je traktujecie, tak? Stwierdzacie, że jeżeli prefiks ma oznaczenie community, zrób z nim pewien manewr, zanim zainstalujesz go w tablicy routingu, tak? Można zmodyfikować jeden z parametrów, który jest jakby utrzymywany przez BGP, czyli właśnie pole pod tytułem NextHop IP albo NextHop Interface, w zależności od tego, jakim systemem dysponujecie. I można go zamienić za pomocą mechanizmu, który w systemach, które się opierają o Cisco IOS albo o Quagge, nazywa się po prostu rootmapą, która zmodyfikuje ten prefiks, zanim zostanie on zainstalowany w tablicy routingu. Wskazujecie, że cały ruch do prefiksu, który właśnie zaakceptowaliście, ma być kierowany do interfejsu 0.0. Bardzo proste, bardzo efektywne, bardzo szybkie, a co najważniejsze, dynamiczne. Nie musicie siadać przy każdej nowelizacji tej listy i poprawiać tego ręcznie, plus pamiętać, żeby zrobić to wszędzie, ponieważ dzieje się to dynamicznie. No i w tym momencie, jeżeli ruch wychodzi z waszej sieci, sprawdzana jest tablica routingu, tak? Jeżeli prefiks, do którego miałby być ten ruch wysłany, znajduje się w tablicy routingu, a w tym momencie potencjalnie tak może się znaleźć, sprawdzany jest oczywiście, no, generalnie wszystkie reguły routingu jakby się tu stosują. Sprawdzany jest NextHop Interface, jeżeli on jest 0.0 albo adres IP, który wskazuje z kolei na 0.0, no to pakiet po prostu w tym momencie jest kasowany i nigdzie nie zostaje wysłany. Dzięki temu że oczywiście po pierwsze oszczędzacie pasmo w upstream w swojego połączenia internetowego, po drugie nie stajecie się potencjalnym źródłem ataku Distributed Denial of Service. Tu jest jeszcze parę szczegółów dotyczących konfiguracji, czyli tutaj w tej przypadku akurat konfigurujemy trasę, tak to zwykle robią operatorzy z uwagi na to, że część urządzeń, które przetwarza czy zajmuje się routingiem, realizuje pewne funkcje sprzętowe. Mówię tutaj o większości routerów operatorskich i tam nie ma takiej prostej metody, żeby można było wskazać wprost interfejs. Trzeba to robić przez tablicę routingu, czyli trzeba to robić przez adres IP. Ta jakby standardowa konfiguracja jest również umieszczona u nas na sieci. Ja osobiście też jakby tą konfigurację uważam za jakby lepszą niż wskazywanie bezpośrednio adresu, bezpośrednio interfejsu. Dlaczego? To możemy porozmawiać później po wykładzie. Między innymi dlatego, że dużo łatwiej się zbiera statystyki w tym momencie, ile ruchu w tym momencie nasza sieć odrzuca, wyrzuca przez ten logiczny interfejs 0.0. Definiujemy sobie odpowiednie community listy. Tu są dwie podane na przykładzie. Na stronie projektu i na poprzednich slajdach widzieliście, że tych community dostępnych jest dużo więcej. I oczywiście dobra sprawa to jest, jeżeli w szczególności pierwszy raz bawicie się BGP, dobrze jest zdefiniować prefiks listę, która odfiltruje dowolne prefiksy, które moglibyście rozgłosić do nas. To jest oczywiście dodatkowy mechanizm bezpieczeństwa, bo jeżeli się do nas przyłączacie i nie deklarujecie, że chcielibyście rozgłaszać jakieś prefiksy, to my i tak od was żadnych prefiksów nie zaakceptujemy, cokolwiek byście do nas nie rozgłaszali. Problem polega na tym, że jeżeli tych prefiksów będziecie chcieli wysyłać dużo, no to sami znowu będziecie sobie robili krzywdę. I tak wygląda rootmapa. Tak jak powiedziałem, w Quagge czy wszystko o iOSie wygląda to w ten sposób, że jest to po prostu zestaw warunków. Rootmapa się jakoś nazywa, ma swoje kolejne numery sekwencyjne, ma warunek match i ma warunek set, czyli jeżeli prefiks ma ustawione community 10, tam poprzednio na poprzednim slajdzie community 10 było zdefiniowane jako 6499.666, to ustaw IP NextHop na 192.0.2.1. Tutaj widzimy oczywiście, że w tablicy routingu ten wpis już się znajduje i wskazuje na 0.0. Oczywiście alternatywnie, tak jak powiedziałem, można od razu wskazać set IP interface 0.0, no i w tym momencie nie będzie to żadnym problemem. Przy czym, tak jak powiedziałem, chyba trochę lepiej jest to robić tak naokoło, ponieważ w tym momencie można dosyć łatwo zbierać chociażby statystyki. Oczywiście, jeżeli tych wpisów community chcecie zaakceptować więcej, no to wpisujecie, czy tworzycie kolejne wpisy rootmapy i dopisujecie kolejne wartości community plus informacje, co w tym przypadku należy zrobić. I w tym momencie konfiguracja peeringu BGP polega na tym, do naszego root serwera, że oczywiście wskazujecie, że sesja BGP będzie nawiązana przez wiele hopów, bo tak zwykle jest. Dla prefiksów, które przychodzą do waszego routera, nakładana jest ta rootmapa. I to właśnie oznacza, że wszystkie prefiksy, które potencjalnie my do was rozgłaszamy, przechodzą przez tą rootmapę i w tym momencie te wszystkie warunki tam są sprawdzane. Oczywiście ta prefiks lista 10 tam na początku była zdefiniowana jako deny any, czyli nic nie wysyłacie. Nawet jeżeli chcielibyście coś rozgłosić, to nic nie wyślecie do naszego root serwera i hasło, jeżeli jesteście w stanie, czy pracujecie na platformie, która wspiera tagi MD5. Więcej konfiguracji znajduje się pod tym linkiem. Pominę niestety te slajdy, niektóre, bo nie mamy czasu. Jak się przyłączyć do projektu? Jeżeli chcecie w tym uczestniczyć, zabawa jest może nie przednia, ale interesująca, wysyłacie po prostu maila pod adres podany na stronie ze zgłoszeniem się do projektu. Tak jak powiedziałem, warunkiem jest to, że macie platformę, która obsługuje BGP i będzie w stanie modyfikować prefiksy. Niestety to nie jest prawda w większości mniejszych routerów sprzętowych, w cudzysłowie sprzętowych. Natomiast jeśli chodzi o routery Cisco, Junipera, czy Quagga, OpenBGPD i tak dalej, możecie to spokojnie robić, w związku z tym jak najbardziej zapraszam. Wysyłacie do nas informacje bardzo podstawowe, to znaczy z jakich adresów chcecie zestawiać z nami peering BGP, jakie macie urządzenie, czy chcecie rozgłaszać własne prefiksy. Jeżeli tak, to niestety musimy te dane zweryfikować z bazą w RIPE, bo oczywiście nie chcemy dać potencjalnie furtki wejścia dla osób, które chciałyby zacząć się rozgłaszać jako ktoś inny. Działający telefon kontaktowy, preferujemy komórki. W sytuacji, kiedy coś się będzie działo, nie chcę szukać, czy nie chcę dzwonić na telefon, który za chwilę zostanie przełączony na faks, bo akurat już nie ma was w biurze. Dodatkowo do tego, nie ma już tego na slajdzie, musicie się zgodzić na regulamin. No i bardzo zachęcamy do tego, żebyście się zgodzili na to, żebyśmy mogli o was opowiedzieć na stronie publicznej, aczkolwiek to nie jest warunek konieczny. Tak wygląda przykładowy mail, z jakich adresów się chcecie łączyć, czy macie swój publiczny numer systemu autonomicznego, nie musicie mieć, przydzielamy wam kolejny wolny z puli prywatnej, o tym będę jeszcze mówił jutro na wykładzie o BGP. Jeżeli macie jakieś prefiksy, które chcielibyście rozgłaszać, to po prostu je zgłaszacie, my je weryfikujemy, jeżeli się zgadzają z bazą w RIPE, to znaczy, że jak najbardziej jesteście uprawnieni do rozgłaszania tego adresu, no i podajecie swój numer telefonu, tutaj akurat nie jest to komórka. Odsyłamy do was informacje mniej więcej w takiej postaci, wystawiamy wam zawsze dwie sesje, po to, żeby to było redundantne. Wystawiamy wam zawsze dwie sesje, podajemy nasz adres IP root serwera, wasz adres IP root serwera, jeżeli wybraliśmy opcję z hasłem MD5, to również to hasło. Nasz numer systemu autonomicznego, to jest właśnie przykład, przydzieliliśmy temu klientowi prywatny numer systemu autonomicznego. Cała konfiguracja w tym momencie się opiera o to, żeby poprawnie wpisać adres IP naszej strony, wpisać poprawnie hasło i nasz numer systemu autonomicznego, nałożyć tą rootmapę, która zmodyfikuje prefiksy i sprawa jest załatwiona. Wszystkie informacje są na stronie projektu. Są również trzy listy. Najpierw przez prawie rok nie mogłem się zebrać do tego, żeby te listy w końcu utworzyć, a jak już je utworzyłem, to założyłem trzy od razu. Miała być jedna. Jest jedna lista ogólnodostępna, na której można sobie porozmawiać o tym, o wszystkim, tak? O black holingu w szczególności, ale o BGP również. Announce jest tylko do czytania. Tutaj my rozgłaszamy jakieś zmiany. Na przykład wycofujemy jakiś prefiks z tej puli nieprzydzielonej przez Iana, bo Iana przydzieliła właśnie komuś ten prefiks. I możecie się dzięki temu zorientować. Natomiast lista submit służy do tego, żeby jeżeli widzicie, że ktoś was atakuje, ale to nie są adresy IP z waszej puli przydzielonej wam przez operatora, to żeby zgłosić takie zdarzenie do nas. My w tym momencie, jeżeli to będzie jakoś uzasadnione, to faktycznie rozgłosimy ten prefiks, bo wy oczywiście nie macie prawa do rozgłaszania prefiksów, które nie należą do was. To będzie blokowane automatycznie ze względów oczywiście bezpieczeństwa. Natomiast w sytuacji, kiedy faktycznie będzie taka akcja, że atakuje nas ktoś, nie wiem, ze świata albo od innego operatora generalnie, to my jakby administracyjnie jesteśmy w stanie w tym momencie zgłosić. Te prefiksy, które trafiają tutaj po zgłoszeniu, są również oznaczane innym community, więc wy wcale nie macie jakby obowiązku nawet po przyłączeniu się do projektu automatycznie ich blokować. No jest oczywiście strona Mayumana, na której te wszystkie listy są zebrane. Biegnijmy szybko, bo właśnie chyba mi się już skończył czas. Mechanizmy, o których ja dzisiaj mówiłem, tak naprawdę są tylko elementem większej całości. Trzeba pamiętać o tym, że bezpieczeństwo, dobre bezpieczeństwo składa się z wielu warstw i to, że wdrażamy w swojej sieci BGP Black Honey, to jeszcze jest tak naprawdę nie wszystko. Musi być wiele innych mechanizmów, które istnieją równolegle i dzięki temu będą zapewniały tej sieci naprawdę bezpieczeństwo, nawet jeżeli część tych mechanizmów zawiedzie, tak? Wykrycie ataku Distributed Denial of Service jest problematyczne, w szczególności bardzo trudno go wykryć w czasie rzeczywistym, analizując dane zbierane przez SNMP, bo one są zbierane co jakiś okres czasu, zwykle co 5 minut, a w tym czasie atak się już może rozpocząć i zabić wam sieć i być może ta sieć nawet nie będzie w stanie wysłać do was SMS-a, że już właśnie umieramy, ponieważ nie możemy wyjść do internetu. W związku z czym sugeruję wykorzystanie protokołu NetFlow, Nie będę już o nim opowiadał, o jego genezie i tak dalej, nie mamy na to czasu. Jest to mechanizm, który jest tak naprawdę mechanizmem zliczającym dla sieci. Niemniej jednak działa w czasie rzeczywistym, próbki generowane są w czasie rzeczywistym, w związku z tym nawet w czasie pojedynczych sekund wy jesteście w stanie się zorientować, że ten atak się już naprawdę rozpoczął. To jest przykład z komercyjnego oprogramowania, to jest przykład z jak najbardziej darmowego oprogramowania. Narzędzie FlowTools potrafi generować takie ładne tabelki. Jeżeli jesteście je w stanie wygenerować, czy generować ze swoich routerów, paczki dla routerów się gdzieś zgubiły. Paczki dla routerów, czyli paczki, dzięki którym wasz router będzie w stanie generować próbki NetFlow, jest ich po prostu cała wielka masa. Ja polecam ostatnio SoftFlowD. Sprawdza się dużo lepiej niż NTOP, w szczególności jeśli chodzi o obciążenie. No i sprawdza się chyba trochę lepiej niż pozostałe inne, bo są zwykle specyficzne dla systemu operacyjnego. Natomiast SoftFlowD tak naprawdę działa i na Linuxach, i na Solarisie, i na BSD. W związku z tym generalnie polecam, nie obciąża to bardzo mocno maszyn, a jesteście w stanie dostawać w czasie rzeczywistym informacje o tym, na przykład ile pakietów na sekundę generuje wasz router, tak? Jeżeli macie wyznaczony jakiś stan normalny pracy sieci, typu nie wiem, 16 tysięcy pakietów, macie jakieś tam łącze 10-20 megabitowe do internetu i to jest dla was norma, no to jesteście w stanie bardzo szybko się zorientować, jeżeli ten wskaźnik wzrośnie na przykład do 25 czy 30 tysięcy pakietów na sekundę. Już w tym momencie możecie zacząć szukać, gdzie może leżeć potencjalnie problem. Oczywiście zachęcam również do stosowania blackholingu u siebie wewnątrz sieci. Jeżeli macie taką sieć, która tu jest akurat przykład sytuacji, kiedy rozgłaszacie własne prefiksy, pominę to niestety, nie mamy już czasu. Mechanizm reverse path filtering pozwala połączyć to, co dostajecie w ramach projektu bgp-blackholing.pl, czyli rozgłaszane do was prefiksy, bo tutaj działa tylko mechanizm routingu, tak? Ruch wysyłany do tych prefiksów, które zaakceptujecie, będziecie odrzucali. Mechanizm reverse path filtering spowoduje dodatkowo, że ruch z tych prefiksów będziecie odrzucali. Ten mechanizm działa w ten sposób, że dla każdego pakietu, który przechodzi przez router, sprawdzany jest jego adres źródłowy i interfejs, którym do nas dotarł. Jeżeli w tablicy routingu znajduje się na przykład informacja, że jakaś sieć połączona jest przez inny interfejs niż interfejs, którym ruch pochodzący z tej sieci do nas dotarł, to ten ruch jest automatycznie odrzucany. Jak to działa w przypadku BGP blackholingu? No działa to tak, że te prefiksy, które wam rozgłosiliśmy, są widziane przez interfejs 0.0. Z tego interfejsu żaden ruch nie jest w stanie do nas dotrzeć, bo jest to nielogiczne. No a jeżeli przychodzi on którymkolwiek z innych interfejsów fizycznych maszyny, no to automatycznie jest odrzucany. Dzięki temu odrzucacie ruch zarówno do tych sieci, które wam rozgłosimy, jak i z tych sieci. To akurat przykład jest z włączaniem tego w zależności od platformy. No i właśnie ten mechanizm w rozumieniu wewnątrz sieci. Jeżeli macie w sieci więcej routerów w jej wnętrzu, to oczywiście zachęcamy do tego, żebyście zestawili z nami sesję z jakichś swoich routerów zewnętrznych. Natomiast nie ma żadnych powodów, żeby nie zastosować tego mechanizmu pomiędzy swoimi routerami, które odbierają od nas sesję, a routerami, które macie wewnątrz sieci. Bo w tym momencie tak naprawdę żaden z tych linków, które tutaj prowadzą do wyjścia do internetu i dopiero ten ruch tutaj byłby odrzucany, nie jest przeciążany, ponieważ każdy z routerów odrzuca ten ruch już w momencie otrzymania go, czyli najbliżej możliwego miejsca, w którym mógłby ten ruch zostać odrzucony. Czy to działa? Działa. Znaczy ja pokazuję ten slajd od 2 lat dokładnie taki sam. Powód jest taki, że ostatnio w sieci już te cyferki nie wyglądają, czy w sieci, do której jakby od czasu do czasu zaglądam, nie wyglądają już tak rewelacyjnie. No ale generalnie widać, w szczególności czasami na listach operatorskich można zobaczyć na przykład takie wydruki, na których te liczby odrzucane w ramach mechanizmu RPF są naprawdę liczone w milionach. To są właśnie sytuacje, kiedy taki atak się zaczyna. Operatorzy wymieniają się w tym momencie informacjami, że patrzcie, a u mnie prawie 10-gigowy interfejs się zablokował, bo tyle żeśmy ruchu odrzucali. Natomiast łatwo również sprawdzić, ponieważ macie dostęp do tablicy routingu, łatwo również sprawdzić, ile pakietów odrzucacie do tych prefiksów, które wam rozgłosiliśmy, tak? Na ile to rozwiązanie jest skuteczne. Oczywiście to nie wszystko, bo to jest sprawdzenie, ile tak naprawdę prefiksów odrzucacie. Tutaj dodatkowo można to powiązać automatycznie z tymi mechanizmami, które będą wam mówić, że skoro zaczyna się ruch do jakiejś sieci, do której ruch powinien zostać odrzucany, to skąd ten ruch się bierze? I automatycznie w tym momencie rozpoczynać proces znalezienia człowieka, który generuje te pakiety. No i dzięki temu, tak jak powiedziałem, już nie mam takich ładnych cyferek tutaj, które są, bo bardzo szybko takich klientów wyławiamy. To jest oczywiście zwykle osoba, która właśnie ma Trojana na stacji i nawet nie wie o tym, że coś dziwnego jej się dzieje. Strona projektu, jest regulamin, są przykładowe konfiguracje, tych konfiguracji będzie więcej. Jeżeli macie jakąś nietypową platformę, na której udało Wam się ten mechanizm uruchomić, to proszę dać mi znać, umieścimy konfigurację, jeżeli będziecie chcieli na stronie. Są dwa looking glassy. Jeden to jest statyczny, dostępny dla wszystkich, to jest po prostu strona, która się generuje co minutę i pokazuje, jakie prefiksy aktualnie rozgłaszamy. Drugi dostępny jest tylko dla członków projektu, można się zalogować i zobaczyć pewne inne informacje, które są związane. Książki o BGP polecam, w szczególności Practical BGP, bardzo fajna książka, nie dotyczące wprost mechanizmu black holing, ale również o nim mówiące. No i parę innych stron, w szczególności te strony, jeśli chodzi o protokół BGP, są naprawdę fajne, bo można się wiele dowiedzieć, tak naprawdę nawet nie czytając książki. Chyba już 20 minut temu powinienem był skończyć, więc pytanie, czy macie jakieś pytania, raczej pozostawiam na posesji. Muszę, czy mam zaszczyt właściwie, tak powinienem to chyba powiedzieć, rozlosować bardzo interesującą książkę. Książka się nazywa Bezpieczeństwo Windows 2000. Mogę to zrobić na zasadzie wygenerowania tutaj jakiejś liczby pseudolosowej i znalezienia kogoś, ale również mogę zadać jakieś pytanie. No i właśnie się... Słucham? Ona jest taka dosyć ciężka. To może jakieś pytanie zadam. Tak sobie myślę. Nie będzie chyba o kernelu Linuxa, natomiast... No nie wiem, ile ma prawidłowy najkrótszy pakiet IP? Proszę podnosić ręce, a nie krzyczeć, bo nie będę wiedział, kto był pierwszy. Pan. Słucham? Nie. Tutaj kolega w bardzo fajnej gnuśność pod koszulce wygrał tą książkę. Gratuluję. Dobrze, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, ja będę dzisiaj i jutro dostępny. Dziękuję bardzo.